Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No, brzmi optymistycznie ta pogoda do poniedziałku, to ja powiem Państwu, kiedy według synoptyków włączamy ogrzewanie. Otóż już pod koniec września synoptycy przewidują 15 stopni w dzień, a w nocy poniżej 10 stopni, a zatem szykujmy portfele. No ale co zrobić? Taki mamy klimat. Takie są odwieczne prawa natury. Witamy bardzo serdecznie. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I zachęcamy Państwa do udziału w czasie reakcji. 510 37 i 36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem i za maile również. Co dzisiaj będzie? Trochę będzie o szkołach, ponieważ no, wywołaliśmy, można powiedzieć, właściwie to Państwo wywołali wilka z lasu, a mianowicie chodzi o plany lekcji. Dostaliśmy maila z Mierzyna razem z planem lekcji, no i tam już jest tyle dzieci w szkole, bardzo ładnej zresztą, nowej, z ładnym boiskiem, ale już przepełnionej. Według rodziców, którzy stamtąd do nas napisali, szkoła była przewidziana, niech sobie przypomnę, na około 600 dzieci, no a w tej chwili 1000 tam się uczy, no i trzeba było zrobić plan na zmiany. No i niektóre dzieci zaczynają koło południa nawet, a kończą koło 17. Teraz to pół biedy, ale zimą będą wracać do domu w nocy. A gdzie obiad, a gdzie lekcje, a gdzie przygotowanie do kolejnych zajęć? Będzie trudno. No i kolejne szkoły do nas piszą. Dzisiaj także dostaliśmy mail z Bezrzecza. Tam również małe dzieci, druga klasa. Również plan lekcji zmianowy. No i dzisiaj między innymi o tym będzie w czasie reakcji. To jest wszystko gmina Dobra, powiat Policki. Dobra to jest ten organ prowadzący i Bezrzecze i Mierzyn, a także inne szkoły oczywiście. I są jakieś próby rozwiązania tego problemu. Problemu po prostu takiego, że coraz więcej dzieci tam uczęszcza do szkoły, bo coraz więcej dzieci, można powiedzieć, odpływa ze Szczecina. Tam ludzie budują się, tam zaczynają mieszkać i tam te szkoły zaczynają być za małe, by zapewnić dobrą opiekę i dobre plany lekcji dla dzieci. O pomysłach na rozwiązanie tego problemu dzisiaj w czasie reakcji będzie także odpowiedź na informacje od kierowców, którzy pracują w szczecińskim przedsiębiorstwie autobusowym Dąbie. Otóż pozazdrościli, ale proszę nie odbierać tego negatywnie, kolegom z Klonowica, ze SPA Klonowica, bo tam kierowcom zostały wypłacone różnego rodzaju nagrody za nadgodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w SPA Dąbie, jak twierdzą kierowcy, nie. I dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiali z panem Włodzimierzem Sołtysiakiem, prezesem SPA Dąbie. Będzie także temat, wrócimy do tematu parkowania na miejscach w strefie płatnego parkowania wyznaczonych i przeznaczonych wyłącznie dla dostawców. Takie miejsca są, one posiadają specjalne oznaczenie, kopertę, także oznaczenie pionowe, że to jest takie chwilowe miejsce postojowe, tylko chyba do 15 minut, oczywiście płaci nie trzeba, ale uwaga dla samochodu, który realizuje aktualnie w tym miejscu dostawę. I naszym gościem będzie pan Wojciech Jachim, ponieważ ludzie skarżą się, że wprawdzie jest to miejsce dla dostawców, ale stoją tam wszyscy i dostawcy no, nie mają gdzie się zatrzymać, by wyładować swój towar. Krążą, szukają, krążą. Czasami trwa to bardzo długo. Teraz wrócimy do wtorku, bo we wtorek około godziny 14 odebraliśmy telefon, został zarejestrowany telefon, że znów ulica Derdowskiego jest zalana. Derdowskiego jest bardzo niefortunnie skonfigurowana, położona, można powiedzieć, ponieważ część tej ulicy znajduje się w takiej nietce i kiedy bardzo, bardzo mocno pada, we wtorek właśnie tak było, no to woda ma to do siebie, pamiętamy, klasyka, że spływa. No i ona spływała i od strony Ronda Gierosa, i od 26 kwietnia, i od Taczaka, no i spływała i spłynęła. I utworzyła się znowu gigantyczna kałuża. Są zdjęcia na naszej stronie internetowej. Także otrzymaliśmy sporo telefonów. Wczoraj naszym gościem była pani Hanna Pieczyńska ze Zwiku i mówiła, że jest pewien pomysł, żeby rozwiązać ten temat, ponieważ kanalizacja deszczowa nie da rady, choćby nie wiadomo jak się starać, to niestety tam jest taka nisza niecka, ta woda będzie się zbierała i nic nie zdoła tego odebrać, ale może sobie z tym tematem poradzić Jeziorko Słoneczne, które jest nieopodal i które jest troszeczkę niżej niż ta ulica Derdowskiego. To gdyby zrobić taką, przekopać i zrobić taką rurę, która by odprowadzała tę wodę deszczową z Derdowskiego do Jeziorka Słonecznego, wszyscy byliby zadowoleni. I kierowcy, i jeziorko, które wysycha. No ale dobrze, tutaj także muszą zgodę wydać i odpowiednie dokumenty muszą zostać wymienione między ZWIK-iem, myślę, że również między Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, a Wodami Polskimi. I te właśnie prace trwają, te formalności trwają i pani Hanna Pieczyńska powiedziała, dobra wiadomość, że w przyszłym roku może się udać. No tymczasem jest jak jest, a ulica Derdowskiego jest nowa, nowiutki asfalt i zatelefonował w tej sprawie słuchacz.
Tadeusz, stary słuchacz, chciałem dołożyć swoje przysłowiowe 5 groszy do zalanej ulicy Derdowskiego. Chodzi o kałuże na jezdniach i to nie na tych starych drogach, tylko nowo wykonanych nawierzchniach, nawet zdarzają się kałuże do połowy jezdni. I taka ciężarówka jadąc naprzeciwka czy obok potrafi tak zachlapać szyby, że przez kilka sekund kierowca nie widzi nic. A prezydent nam obiecał swego czasu, że my będziemy metropolią. No raczej się chyba nie godzi w metropolii taka sytuacja, żeby tyle kałuż było na jezdniach.
No szczerze mówiąc nie pamiętam tej obietnicy, ale może dlatego, że już się na nie uodporniłem i pamięć je wyrzuca natychmiast. 510, 3, 7 i 3, 6 w sprawie wody, odwodnienia i kłopotów i to na nowych ulicach, to teraz przenosimy się na Kolumba. Przecież to dopiero co wyszło spod igły.
To proszę się przejechać na Kolumba, jak pada. To odwodnienie kompletnie nie działa. No nie wiem, kto wymyślił, żeby poprzek robić odwodnienie. Wzdłuż chodników stoją kałuże. To odwodnienie, no tam nie ma akurat wody w tym odwodnieniu, ale za to jest to, każde z tych odwodnień to jest dziura, na której samochód podskakuje. To samo jest na ulicy Chmielewskiego, może nawet jeszcze bardziej. Ja nie wiem, czy wykonawca to poprawi, bo z tego, co pamiętam, to jest to, ten element odwodnienia jest jakby jedną całością i ta klatka jest już fabrycznie tak nisko, ale wydaje mi się, że to jest po prostu do reklamacji, do poprawienia no, albo do zmiany w ogóle. No, trzeba to poprawić, bo to jest po prostu katastrofa. No.
No prędzej czy później trzeba będzie to zrobić, bo ja nie wierzę w to, żeby i przejechałem się i jeździłem tamtędy oczywiście, no bo już sporo czasu upłynęło od otwarcia Kolumba. Nie dało się nie przejechać, ale tak nawet z ciekawości to zrobiłem. No skacze się oczywiście na tych odwodnieniach poprzecznych, tak jak pan powiedział. Nie widziałem po większych ulewach, żeby woda zbierała się przy krawężnikach, bo akurat po większych ulewach nie jeździłem. Zatem, jeżeli popada, ale tak mocno popada i ktoś będzie, to prośba od nas, i ktoś będzie akurat na Kolumba, to proszę zrobić zdjęcie, zobaczymy jak się ta woda zbiera przy krawężnikach, bo przy krawężnikach tych odwodnień, takich klasycznych krateczek spływowych, nie ma, nie widziałem. Są te właśnie poprzeczne, lekko w asfalcie, tak na, nie wiem, może centymetr i czuć to pod kołami. I dlaczego powiedziałem, że prędzej czy później będzie musiało do tego dojść, to znaczy do wymiany, do naprawy? Dlatego, że nie wierzę, żeby to wytrzymało długo. Jeszcze osobówka to pół biedy, ale tam jeździ dużo ciężkich ciężarówek i to puści, to musi puścić. Teraz zmienimy temat. Nasz słuchacz zatelefonował do nas, bo wcześniej próbował dodzwonić się do Zbilku, Zakładu Budynków i Lokali Komunalnych. To jest pewien wydział Urzędu Miasta. Dzwonił, powiedział, że wiele numerów jest podanych i oto efekt.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Mam dla was taki challenge. Spróbujcie państwo zadzwonić do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie i dodzwonić się do działu inwestycji. Jest tam podanych ponad 20 numerów. Od 2 miesięcy nikt nie odbiera.
Jednostka, Zbilk. No ja dzwoniłem dzisiaj, to przyjąłem ten challenge od pana, dzwoniłem dzisiaj i za drugim razem się dodzwoniłem. Pani odebrała, bardzo miła rozmowa była. No i zapytałem o te numery telefonów. Owszem, są na stronie Zbilku, wszystkie możliwe. No już później nie próbowałem, bo wystarczył mi jeden kontakt głosowy. Więc można, nie wiem, może był jakiś jakiś chwilowy kłopot. 510, 37 i 36. Teraz, no znowu ulica Kolumba, ale już przy dworcu. I postój, nasz słynny postój, wizytówka naszego miasta, Kissenride, znów zajęty.
Dzień dobry. Ostatnio była rozmowa o tych czterech sympatycznych panów spod dworca na tym Kissenride i oczywiście oni znowu tam stoją. Może wystarczyłoby przesłać służby mundurowe, niech postoją sobie z 20 minut, pół godziny, wlepić po 500 zł, może odjadą wtedy.
A służby mundurowe będą u nas jutro w czasie reakcji, a konkretnie pan Paweł Pankał z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji. Będziemy rozmawiali o Kissenride'ach, bo są dwa, a nawet trzy, bo na dole są dwa, a u góry na Owocowej jeden. I pan Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji opowie, jakie są statystyki, co policja zrobiła do tej pory, co można zrobić, ponieważ również z państwa strony, i to nie pierwszy raz, były sugestie i pomysł, żeby tam wreszcie powiesić kamerę, ale taką porządną, konkretną kamerę. Przede wszystkim taką, którą widzieliby ci panowie z tych taksówek i trochę może czuli się bardziej skrępowani, kiedy będą stać tam za długo. No a przede wszystkim, czy taka kamera będzie pożyteczna dla policji, to znaczy, czy na podstawie nagrania, na podstawie filmu będzie można ukarać za przekroczenie tej minuty, no bo tam jest znak zakaz postoju powyżej jednej minuty po prostu, więc byłoby to wykroczenie. Jutro pan Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji, a teraz jeszcze telefon dotyczący internetu na poczcie w Gryfinie. Tutaj skarga, że długa kolejka była na tej poczcie, bo nagle pojawił się komunikat z okienka, że internet nam nie działa. Musimy czekać.
W Gryfinie stałam na poczcie 40 minut, gdzie byłam trzecia w kolejce, bo internet nie chodzi. I jak się dowiedziałam, pani powiedziała, że internet codziennie tak nie chodzi. I klienci stoją godzinami, żeby cokolwiek załatwić. Także nie wiem, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku. Mało to, ta pani powiedziała, że nie mają na to sposobu, bo to trzeba aż do Warszawy, do głównej siedziby, o ile w ogóle ktoś zareaguje. Więc klienci zaczęli z tyłu tam się bardzo głośno odzywać i w końcu padło słowo, że ktoś tą Pocztę Polską chce przejąć. No jeśli chce przejąć, to niech ją przejmie, ale bez żadnych jakichś utrudnień dla nas Polaków, bo to jest bardzo, bym powiedziała, nie wiem jak to nazwać. No bez poczty się czasami nie da coś załatwić, bo po to ona jest i musi być. Jest na całym świecie i ja uważam, że w Polsce też musi być.
No i wysłaliśmy maila do poczty głównej, ale prosilibyśmy o bardziej dokładne dane, o jaką pocztę w Gryfinie chodzi. Skontaktujemy się i zapytamy, co się stało, co z tym internetem, czy to był taki bardzo incydentalny problem, czy to się może zdarza częściej. I pani Alina teraz zatelefonowała do nas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Sprawę tego przystanku krótkiego, nie będę mówić po angielsku. Kiedyś byłam już tam.
Jeden ze słuchaczy zaproponował Papa Parking. No ale żeby uniknąć tej angielszczyzny, no ale niestety parking to również. Więc Papa tak. Postój to już będzie bardzo po polsku.
Podoba mi się. Ale mówię, że kilka razy tam wysiadałam i zawsze ktoś po mnie podjeżdżał, nie mógł zaparkować. Po prostu wsiadałam na ulicy i kiedyś zirytowana mówię do tych panów. Dlaczego wy tutaj stoicie, blokujecie, nikt nie może podjechać, a panowie zadowoleni z siebie, uchachani, mówią o mnie, bo możemy?
Co nam zrobicie? Bo co nam zrobicie?
No, można by tak powiedzieć.
Coś w tym rodzaju.
Ja po prostu za nie mówiłam i od tamtej pory przechodzę na drugą stronę dworca. Tam spokojnie można wysiąść, podjeżdża ktoś, kto może nas odebrać. Także polecam.
Mhm. Pani Alina, bardzo pani dziękuję za telefon. No cóż, no stoją, bo mogą. I co na to policja? Czy ten nerw policyjny nie został tutaj teraz poruszony? Nie pierwszy raz zresztą są takie relacje naszych słuchaczy. Ja bym pojechał, naprawdę bym pojechał i bym zrobił taką interwencję, żeby wreszcie popamiętali. Pan Wojciech Jachim teraz jest naszym gościem, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry panie Wojciechu, witam serdecznie. Halo?
Pan tak, jestem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Tak.
Ile jest postojów wyładowczych w strefie płatnego parkowania? To znaczy postojów przeznaczonych dla dostawców towarów różnych, takich, gdzie w ograniczonym czasie bodajże do kwadransa można postawić samochód, nie płacąc, wyładować towar i odjechać.
Ile jest takich miejsc?
Ile jest takich miejsc, tak?
27.
Dobrze. Panie Wojciechu, czy mieliście skargi, że te miejsca są zajmowane przez pojazdy nieuprawnione, to znaczy takie, które, z których nie prowadzony jest żaden wyładunek towaru?
No tak, zdarzają się takie sytuacje. Zwłaszcza wcześniej zdarzały się takie sytuacje, no ale od maja mamy inne przepisy, nowe przepisy, których celem jest ograniczenie tego procederu, czyli nadużywania miejsc postojowych przez po prostu kierowców nieuprawnionych.
To jakby panie Wojciechu chciał przypomnieć te przepisy, jak one tutaj, jaką zmianę wprowadziły, że teraz jest trudniej?
No teraz jest tak, że te miejsca są częścią strefy płatnego parkowania w tym sensie, że aby z nich korzystać, należy z parkomatu pobrać taki bilet zerowy, 15-minutowy.
Ale tak jest w całej strefie. Te 15 minut jeszcze działa, tak?
Tak, ale to jest specjalny bilet o nazwie dostawa, czy dostawca, 15 minut. I on na tej liście do wyboru, jaką mamy w parkomacie, jest w strefie płatnego parkowania na miejscu numer 5. On właśnie się nazywa dostawca 15 minut i taki bilet trzeba pobrać, żeby na tym miejscu móc parkować.
Powiem panu szczerze, że dla mnie to jest coś nowego, ale nie jestem dostawcą, czyli parkomat ma taką funkcję, tak, że dostawca 15 minut i konkretny numer parkingu, miejsca postojowego, tak?
Tak się nazywa ta taryfa, dostawca 15 minut i tylko taki bilet
uprawnia
do postoju na miejscu do zaopatrzenia.
A tak zapytam z ciekawości, a gdyby, bo 15 minut takie normalne dla każdego w strefie płatnego parkowania, to tylko raz dziennie w całej strefie, tak? A tutaj ten dostawca może przejechać na drugi parking numer 2 przykładowo i wziąć bilet, ale już na drugi parking?
Tak.
No bo realizuje dostawy w różnych punktach, tak?
Tak, oczywiście. Ten bilet, no tutaj nie ma tego wymogu, że można go tylko raz na dobę pobrać. Aha. Można go brać wielokrotnie, ale warunek jest taki, że trzeba go pobrać z parkomatu, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i tak dalej.
No dobrze, ale ktoś się zatrzymuje na przykład samochodem, nie będę wymyślał jakichś marek, nieważne, ale widać gołym okiem, że to nie jest żadna dostawa, no ale pobiera ten bilet.
Nie da się tego stwierdzić, ponieważ nasi przedsiębiorcy realizują dostawy różnego typu pojazdami, łącznie z pojazdami osobowymi. I tutaj no nie ma żadnych przepisów, które by to jakoś uściślały.
Jakoś by to chwyciły, bo prawda, że jest jednak pole do tak zwanych nadużyć.
No dlatego realizujemy te nowe przepisy. To jest pewne nowum w naszym systemie prawnym, tutaj lokalnym. Od kilku miesięcy. No i obserwujemy. Tak, obserwujemy, jak to funkcjonuje. Oczywiście myślę, że jeszcze jest za wcześnie na wyciąganie wniosków, czy te przepisy się sprawdzają, czy nie. To jest dopiero kilka miesięcy. No, ale myślę, że tak, nie wiem, po roku będzie można...
Ale pewnie rodzi to u was jakieś podejrzenie, że dostawa samochodem osobowym jakimś takim.
My nie zajmujemy się podejrzeniami, tylko sprawdzamy po prostu, czy dany kierowca pobrał ten bilet, czy nie. Jeżeli pobrał, no to nasza kontrola nic z tym nie robi. Natomiast jeżeli samochód stoi, no to bez takiego biletu, no to już jest opłata dodatkowa.
No dobrze, panie Wojciechu, no powiem tak. Moim zdaniem bardzo dziurawy przepis. Bo każdy może w tej chwili podszyć się za dostawcę. Wziąć 15 minut. Prawda? Powiedział pan, że to jeszcze w dodatku kilka razy na dzień. Nie tak jak w przypadku normalnych 15 minut i stać sobie tak, bo one są kopertami oznaczone, te miejsca.
Tak, tak. No i tabliczkami znak D18, tam jest poniżej tabliczka z informacją miejsce do zaopatrzenia. Jeszcze przygotowujemy dodatkowe tabliczki, które wejdą, mam nadzieję, jak najszybciej z informacją o sposobie pobrania biletu zerowego. Natomiast, tak jak mówię, no mamy dopiero... No 4 miesiące funkcjonowania systemu. W dodatku w okres wakacyjny głównie.
Czyli odjąć dwa.
Mhm. Więc mówię, jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać ten system. Natomiast no, mogę powiedzieć, że na przykład w sierpniu takich biletów 15-minutowych właśnie dostawca 15 minut zostało pobranych 1700.
W ogóle w całej strefie?
Tak.
To dużo.
No właśnie, więc a miesiąc wcześniej 1000, więc to nam rośnie, a mówię, jesteśmy w okresie wakacyjnym, czyli tuż po okresie wakacyjnym, więc poczekajmy jeszcze miesiąc, dwa, trzy na jakieś wstępne wnioski, natomiast wydaje mi się, że takie bardziej poważne analizy to jest kwestia no, roku powiedzmy, tak? I wtedy będziemy mogli ewentualnie korygować ten system, uszczelniać.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Za rozmowę, za udział w dzisiejszym programie i zmienimy temat, telefon z pytaniem od naszej słuchaczki.
Mam lat 81, jestem niewidomą, nawet głucho niewidomą. Interesuję się audycją, która będzie omawiała sprawę wykupu mieszkań z TBS-u. Nie wiem, czy mam czekać, czy zadzwonicie państwo, no po prostu nie ten rocznik, żeby się we wszystkim spoznać w nowościach.
To proszę pani, nie tylko wszyscy zainteresowani ewentualną możliwością wykupu tych mieszkań, proszę uważać w poniedziałek. Naszym gościem będzie pani Grażyna Szotkowska, prezes STBS. Witaj szkoło na wesoło. Niedawno 1 września i teraz zaczęły się problemy. Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra, jest z nami. Dzień dobry panie Pawle, witam w czasie reakcji. Halo, panie Pawle, czy słyszy mnie pan?
Halo, halo, słyszymy się? Halo?
Witam serdecznie. Pan Paweł Malinowski, witam. Zastępca wójta
witam
gminy Dobra.
Pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Witam. Panie Pawle, gmina Dobra się rozbudowuje, się poszerza. No, terytorialnie nie, ale coraz więcej mieszkańców chyba. Przybywa ludzi.
Dokładnie. Przybywa nam średnio co roku 1000 mieszkańców. Tak jak Szczecin się wyludnia, gmina Police się wyludnia, no to akurat gmina Dobra jest właśnie tym obszarem, do którego mieszkańcy przybywają. No i nie tylko wiemy, że dużo tych mieszkańców nam przybywa, ale też patrząc na ilość wydawanych warunków zabudowy, na ilość wydawanych pozwoleń na budowę oraz planowanych inwestycji, jak chociażby osiedle na kilka tysięcy mieszkańców w Dobrej, no to niestety mówię, patrząc przez pryzmat brakującej infrastruktury, no to tych mieszkańców będzie nam przybywać naprawdę dużo i dzisiaj mamy oficjalnie 26 tysięcy, tak naprawdę około 36 tysięcy mieszkańców, a myślę, że no szybko przekroczymy ilość tutaj 40 tysięcy mieszkańców.
To kilka tysięcy w Dobrej osiedle?
Tak, tak. Jest jeszcze tutaj za poprzedni
plan. Samej Dobrej,
tak? Tak, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje możliwość budowy prawie no około tam 4 tysięcy mieszkańców na tym osiedlu w okolicach ZAZ-u. No planują taką inwestycję tutaj inwestorzy.
To szkoła w Dobrej, taka nowa chyba niedawno, tak wygląda przynajmniej, z ładnym boiskiem orlikopodobnym, tam korty tenisowe i tak dalej, ale ta szkoła to już będzie za ciasna, to już trzeba myśleć o czymś.
Szkoła dzisiaj już jest za ciasna, dzisiaj już tak naprawdę trzeszcz, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ilość uczniów i dzisiaj już chociażby przygotowujemy właśnie PFU dotyczące budowy przedszkola po to, żeby oddziały przedszkolne wyszły ze szkoły i zrobiły trochę miejsca, no bo już dzisiaj jest duży problem także w Dobrej, żeby i te lekcje były w takich godzinach jednozmianowych, no i też jest generalnie duży problem już logistyczny, żeby pomieścić tak dużą ilość mieszkańców, ale niestety ten sam problem mamy zarówno w Dłujach, gdzie w tej chwili trwają prace projektowe nad nową szkołą, no jak i również w Mierzynie, gdzie również mamy bardzo duże problemy, aby zapewnić miejsce.
To zaczniemy od Mierzyna. Przypomnę maila od naszej słuchaczki. Dzień dobry, właśnie wróciłam z córką z rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Mierzynie. Otrzymaliśmy plan lekcji, który załączam. Oto jak przedstawia się plan dla czwartej klasy szkoły podstawowej. Zaznaczam, to są dzieci 10-letnie, które w okresie jesienno-zimowym nawet same nie mogą wrócić po lekcjach do domu ze względu na późną i ciemną porę. Kiedy dzieci mają odrabiać lekcje? O 18? Pyta słuchaczka. Kiedy mają zjeść obiad? Wiele rzeczy widziałam. Widziałam lekcje na 10, ale takie numery. Dodatkowo pani dyrektor poinformowała, że w tym roku do naszej szkoły dołączyło 109 nowych dzieci. To są 4 bardzo pełne klasy, tak w przeliczeniu. Razem chodzi niespełna 1000 dzieci do szkoły, a z tego co się orientuję, szkoła była budowana i przeznaczona na 600 dzieci. Rozumiem, gdyby starsze klasy w takich godzinach miały lekcje, ale nie 10-latki. I tutaj mamy dołączony plan lekcji, no i rzeczywiście 4. klasa. Na przykład poniedziałek zaczyna o godzinie 14:00. To już nocna zmiana. Panie Pawle, a kończy o godzinie 17:20.
Dokładnie. Sytuacja jest bardzo poważna. Niestety są to wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ja powiem szczerze, wziąłem swoją interpelację, którą napisałem w 2021 roku, czyli 4 lata temu, do ówczesnej pani wójt, mówiąc o tym, jaka jest ogromnie ważna kwestia rozbudowy tej szkoły, bo wtedy już był problem bardzo, bardzo poważny. No i wówczas od poprzedniej władzy otrzymałem informację, że nie ma takiego problemu, będzie ilość malała i dostałem nawet taką tabelkę, że o ile w 2021 roku jest 40 oddziałów, to w 2022 już będzie 36, w 2023 będzie 33.
Taka no prognoza, też... taka prognoza demograficzna dla gminy Dobra, tak?
Dokładnie, jeżeli chodzi właśnie o szkoły w Mierzynie. No i też, co najciekawsze, ten obecny rok również był tutaj przewidziany na 33 oddziały. No i niestety wówczas władze gminy nie słuchały naszego apelu, nie słuchały apelu rodziców. No i dzisiaj mamy ten rok 2024-2025 i zaraz się rozpoczyna rok szkolny 2025-2026 i oddziałów mamy niestety 42, tak? Czyli tutaj gmina nie doszacowała około 8 oddziałów. No i mamy właśnie ten problem dzisiaj. Gdybyśmy wówczas w 2021 roku już zaczęli planować, czy kwestie kontenerów, czy kwestie rozbudowy, czy kwestie tutaj analiz, co można zrobić, no to byśmy tak naprawdę nie stracili tych 4 lat. No i nie mieli takiej, no powiedzmy sobie, bardzo trudnej sytuacji dzisiaj, no bo ja też jestem rodzicem, też moje dzieci chodzą do szkoły, syn akurat właśnie do tej szkoły w Mierzynie, córka już do szkoły licealnej.
A tak, z pana prywatnych obserwacji, tak, na zmiany i jest ciężko.
Jest ciężko i ja tutaj całkowicie rozumiem to zdenerwowanie, jeżeli chodzi o rodziców. Zresztą też jestem członkiem Rady Rodziców i również uważam, że jest rzeczą no, bardzo trudną, jeżeli te lekcje odbywają się tak późno. Ale też, żeby nie było, że tylko narzekamy na poprzednią władzę, a w tym zakresie nic nie robimy, no to chociażby w tym roku została otwarta nowa klasa z inicjatywy pani wójt, która również tutaj jest mocno zaangażowana w tym temacie i ona została niestety wydzielona z części korytarza, więc musieliśmy zabrać dzieciom troszeczkę korytarza. Zostało przejęte na potrzeby klas, gdzie są zajęcia indywidualne, pomieszczenie, w którym dotychczas znajdował się archiwista. Prowadzimy no, bardzo trudne rozmowy, żeby przenieść archiwum gminne, które znajduje się w szkole. No, tutaj ktoś kiedyś jakoś taką dziwną decyzję podjął, że znacząca część tej powierzchni jest przeznaczona na dwie duże sale. Co prawda te sale nie mają okien, więc trudno, żeby tam były prowadzone normalne zajęcia i normalne lekcje, ale chociażby te ścieżki indywidualne, czy te zajęcia indywidualne...
To mówi pan o tym archiwum.
Tak, to mówię tak. O tym archiwum. Również szkoła dokupiła 2 kabiny, w których również odbywają się lekcje indywidualne. Więc no, działania są prowadzone, natomiast na pewno patrząc na ten rozwój naszej gminy...
To trzeba budować, to po prostu trzeba budować.
Trzeba budować i z jednej strony liczymy na to, że szkoła w Dołujach, która powstanie, to w jakiś sposób odciąży, ale też ruszamy z kwestią kontenerów. To, o co apelowaliśmy do poprzednich władz, co niestety nie udało się wówczas przekonać, no to w tej chwili wchodzi w działania, bo chociażby pierwszy przetarg został w tej chwili już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o kwestię, a czy może nie rozstrzygnięty, bo będzie powtarzany, ale jakby odbył się ten przetarg, jeżeli chodzi o szkołę w Dołujach.
Mówi pan o kontenerach. Panie Pawle, przepraszam, że przerwę, bo chcę przeczytać maila, bo po tym z Mierzyna, bo to ja przypomniałem, informacje od naszej słuchaczki, pisali inni rodzice, dzień dobry, odnośnie posta z planem zajęć w szkole w Mierzynie. Poniżej załączam plan zajęć klasy, uwaga, drugiej, to są naprawdę małe dzieci, w szkole podstawowej na Bezrzeczu. Sytuacja jest o tyle patologiczna, że są to małe dzieci, które nie dojeżdżają same do szkoły. Rodzic, który zaczyna pracę o godzinie 8, zostawia dziecko w szkolnej świetlicy po godzinie 7. Uczeń jest od godziny 7.30 w szkole, a lekcje zaczyna dopiero o godzinie, uwaga, 12.35, po 5 godzinach na świetlicy. Naprawdę ciężko o skupienie na lekcji po tak długiej bytności w świetlicy. I teraz plan lekcji tak wygląda tutaj. To jest druga klasa. Zaczyna się w poniedziałek na przykład o godzinie 11.30, we wtorek o godzinie 12.35, a kończy się i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę o godzinie 16.15. A z kolei czwartek i piątek kompletnie odwrotnie. Są zupełnie dwie różne zmiany. Początek o godzinie 7.50, a koniec o godzinie 12.20. To jest drugoklasista. Tak będzie funkcjonował.
Dlatego, że w szkołach, w większości szkół, sale są wykorzystywane jakby przez dwie klasy jednocześnie, czyli powiedzmy do godziny.
No dlatego tak to działa.
Jest jedna klasa i później jest druga. Tak, natomiast no nie ukrywam, że mam świadomość, jak to jest trudna sytuacja, aczkolwiek szkoła w Bezrzeczu jeszcze na tle innych szkół jest jedną z tych, która pod kątem logistycznym jest mniej obciążona. No i też jakby reagujemy, tutaj rozmawiamy z dyrektorami, żeby ten plan lekcji zmieniać. W Mierzynie chociażby ten plan lekcji, który jest, będzie obowiązywał tylko do 12 września. Od 15 września będzie nowy plan. No i też mam zapewnienie od pani dyrektor, że ta optymalizacja, jeżeli chodzi o plan lekcji, będzie chociażby polegała na tym, że te lekcje do godziny 17.40 będą rzadkością, czyli jedna klasa w incydentalnych sytuacjach będzie miała lekcję raz w tygodniu do tej godziny 17.40, tak żeby to nie było standardem, ale też musimy Państwo, drodzy, wiedzieć o tym, że gmina Dobra niestety boryka się z tym problemem, że w szkołach mamy bardzo dużo mieszkańców, znaczy dzieci mieszkańców nie naszej gminy. Z racji tego tutaj tak. To też dodatkowo obciąża, ponieważ to, co żeśmy, panie dyrektorze, rozmawiali nawet ostatnio tam przy tematach, czy tam śmieci, czy tematach obłożenia linii autobusowej, zresztą to też, co mówię na początku, tak, że mamy zameldowanych około 26 tysięcy mieszkańców, a w rzeczywistości ta cyfra jest dużo wyższa, szacowana między 33, a nawet 36 tysięcy mieszkańców, tak, mieszkańcy się nie meldują. Też analizowaliśmy, jak wygląda ta sytuacja na Gumieńcach chociażby, no i tam podobnie jest tak, że już od kilku lat są lekcje do godziny 17.40, więc to sprawia, że nawet część tych rodziców, którzy mieszkają na Gumieńcach, a na przykład pracują w firmach dużych, które są na terenie gminy, przywożą te dzieci do nas. No i teraz jak my staramy się wdrażać narzędzia, żeby weryfikować to, możemy jedynie oczekiwać od tych rodziców wskazania umowy najmu, no to okazuje się, że niestety są takie adresy, gdzie tych dzieci jest zameldowanych wielu na wiele różnych umów. No i tutaj niestety, jeżeli jest taka umowa zawarta, nie mamy możliwości jej jakby podważania. Nie? Więc
tak, i ze względu na rejonizację musi dziecko chodzić. Dobrze, panie Pawle, mamy tak, wymieniliśmy...
Jedną rzecz jeszcze bym dodał. Nie? Też w tej chwili mamy taką naprawdę ogromną, bym powiedział wręcz, epidemię orzeczeń, jeżeli chodzi o poradnie psychologiczne w zakresie...
Czyli indywidualne nauczanie, które jeszcze komplikuje sytuację.
Zajęcia indywidualne, dokładnie, ścieżki indywidualne, ścieżki edukacyjne, i to też powoduje, że wiele sal mamy wyłączonych. To staramy się ratować tymi kabinami, które zostały zakupione, czy też chociażby ta sala, która została przejęta po panu archiwiście. Ale niestety tutaj pomimo rozmów z poradnią, gdzie no widać ewidentnie, że w wielu przypadkach to są nadużycia. Kiedy jest potrzebna pomoc psychologiczna, kiedy jest potrzebna pomoc specjalistyczna, no to wiadomo, że dziecku trzeba pomóc, ale niestety część rodziców widzi w tym możliwość dodatkowych korepetycji, dodatkowych zajęć dla swojego dziecka i to również jeszcze bardziej pogarsza tą sytuację. Też weźmy pod uwagę ilość dzieci. W momencie, kiedy w 2021 roku pisałem tą interpelację, w szkole było około 900 dzieci. Dzisiaj pęka nam 1000, nie? Więc to są kolejne oddziały, które powstają z roku na rok. Za tym, jak idzie coraz większa ilość mieszkańców, rok 23 to było 914 dzieci, rok 24 961 dzieci, tak? Tutaj mamy 998, czyli tak naprawdę 1000 dzieciaków, więc na to się naprawdę składa wiele rzeczy, bo i te właśnie zaniedbania, że przez wiele lat nie zostało zrobione. I problem jest z takimi rozwiązaniami krótkoterminowymi, tak? Mamy decyzję o tym, że będziemy budowali kontenery.
Dobrze, panie Pawle, za chwilę do tych kontenerów. Mamy, wymieniliśmy trzy i zgadza się pan z tym, trzy przepełnione szkoły. To nie są wszystkie na terenie gminy Dobra. To jest sama Dobra, Mierzyn, bez rzeczy. Jeszcze jest Bendargowo.
No jeszcze dołuje.
Bendargowo, ale dołuje, jeszcze tragedii nie ma. Nie wiem, jak jest...
To nie nasza wina. Nie, przepraszam.
A, przepraszam, to Police.
Dołuje jest najgorsza sytuacja, ponieważ dołuje nawet...
I teraz, panie Pawle, o tych kontenerach, ponieważ już w ogóle tam były plany budowy szkoły i tam jest duży teren obok tej szkoły. Były plany budowy. Co się zmieniło? Dlaczego tam nic nie będzie budowane?
Plany budowy szkoły są, tylko też z racji wejścia ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności.
Właśnie, to...
Są dodatkowe wymogi związane z tym, że w tej szkole będzie budowany także bunkier, ponieważ no tutaj jakby jeszcze kwestia innych przepisów. Gmina Dobra nie ma ani bunkrów, ani nie ma miejsc schronienia, a wiemy, że obecnie mamy taką sytuację, że to jest ogromny nacisk i ogromna alokacja środków właśnie na ten cel, żeby szykować na potencjalne zagrożenie.
Dobrze, to panie Pawle, kiedy ta budowa może ruszyć?
Budowa szkoły zakładamy, że ruszy w przyszłym roku, natomiast doraźnie wiemy, że tą sytuację trzeba rozwiązać, dlatego chcemy, żeby w ciągu 3 miesięcy już powstały, czyli po ponowieniu tego przetargu, jak zostanie wyłoniony już wykonawca, żeby w ciągu 3 miesięcy powstały kontenery i w tych kontenerach, te kontenery też, żeby tutaj nie zniechęcać się tą nazwą, bo dzisiaj sale kontenerowe to są sale naprawdę spełniające wszystkie standardy, bardzo dobre jakościowo, wyposażone w sprzęt tutaj do prowadzenia zajęć, więc to jest jakby budowane z kontenerów, ale to są sale jakby pełnowartościowe i te sale myślę, że przy ciągu tych 3, maksymalnie 4 miesięcy powinny się w Dołujach pojawić.
No 3-4 miesiące, więc jeszcze no powiedzmy, że tak na przełomie, tak?
Tak, jeszcze w tym roku szkolnym, więc zakładamy, że tutaj...
Dobrze, czy tylko w Dołujach te kontenery? Bo tak, w Mierzynie też jest trochę miejsca.
Znaczy, miejscem w Mierzynie to jest trochę ciężko, bo mamy parking, mamy boisko, ale przeprowadziliśmy analizę dla Mierzyna i również chcemy w Mierzynie, żeby powstały kontenery. Mamy na przyszły rok zabezpieczone środki częściowo na ten cel i kolejną szkołą, gdzie chcemy, żeby powstały kontenery, to będzie szkoła w Dobrej, ponieważ do czasu zbudowania przedszkola mamy jakby PFU, w tej chwili jest w fazie projektowej, no ale wiemy, że budowa szkoły w Dobrej, czy tam przedszkola w Dobrej, to będzie okres kilku lat, stąd chcemy, żeby też w krótszej perspektywie powstały
były kontenery,
żeby poprawić komfort nauki dla dzieci.
A zatem w Dołujach za 3 do 4 miesięcy będą kontenery, które pomieszczą mniej więcej ile dzieci?
To będą 3 sale lekcyjne, tak przynajmniej planujemy, tak więc one tutaj...
Do setki. No,
tak, do setki, dokładnie.
Dobrze, w Mierzynie też podobnie?
Ale też te sale mogą być wykorzystywane później do tych zajęć indywidualnych, do ścieżek indywidualnych, czy też mogą dwie klasy korzystać, czyli jedna klasa jest do godziny 12, druga klasa od 12, nie? Więc jakby wykorzystanie tutaj na pewno będzie bardziej optymalne niż tylko 3 oddziałami szkolnymi. Nie?
Panie Pawle, teraz Mierzyn i plany kontenerowe.
Mierzyn, tutaj jeżeli chodzi o kontenery, planujemy te kontenery dopiero w przyszłym roku. W tej chwili jakby powstała ta dodatkowa sala. Skupiamy się też na tym, żeby możliwie jak najszybciej przenieść archiwum. Nie jest to prosty proces. Chcieliśmy, żeby spróbować w okresie wakacyjnym już ten temat sfinalizować, natomiast niestety to jest przeniesienie nie tylko dokumentacji, ale też przeniesienie takich specjalnych regałów, które są na szynach, gdzie są trzymane te wszystkie dokumenty, również sale, które są wykorzystywane, gdzie jest przetrzymywane archiwum, muszą spełniać odpowiednie wymogi, jeżeli chodzi o temperaturę, o wilgotność. Stąd też prowadzimy tutaj rozmowy zarówno z firmami zewnętrznymi, czyli w zakresie outsourcingu, jak też rozważamy wynajęcie powierzchni, gdzie to archiwum miałoby się wówczas znaleźć.
Czyli ewentualnie więcej miejsca w Mierzynie w przyszłym roku. Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie państwa, słuchacze.
To pozostajemy przy szkole, ale teraz wracamy do Szczecina. Szkoła podstawowa numer 14. Witam, piszę z problemem, jaki rodzice dzieci uczęszczających do SP14 mają z dowożeniem dzieci do szkoły. Mianowicie chodzi o brak bezpiecznego miejsca, gdzie można bezpiecznie wysadzić lub odebrać dziecko ze szkoły. Sama szkoła posiada niewielkie dwa parkingi. Jeden dla pracowników placówki oraz drugi przy wjeździe zaraz za bramą, z którego korzystają rodzice. Ciasno, ale jakoś do tej pory rodzice sobie dawali radę. Czasem trzeba było chwilę poczekać, ktoś odjechał i można było bezpiecznie odprowadzić lub odebrać dzieci. W dniu dzisiejszym po interwencji pani dyrektor na wjeździe do szkoły stanęła sympatyczna pani policjantka, która na polecenie dyrektora szkoły stoi i pilnuje zakazu wjazdu. Nie wpuszczała nikogo na teren szkoły, odsyłając rodziców na ulicę Rolną, gdzie, jak wszyscy w Szczecinie widzą, na ulicy Rolnej, jak i Strzałowskiej, ze względu na szpital onkologiczny, znalezienie miejsca jest bardziej prawdopodobne niż wygranie szóstki w Totka. I dzisiaj dzwoniliśmy do pani dyrektor szkoły numer 14. Okazuje się, że ta policja jest tam bardzo konieczna, ponieważ szkoła realizuje program Bezpieczna Szkoła. I dlatego dyrekcja nam tłumaczyła, musiała nawiązać kontakt z policją i stąd obecność policji. Sprawdziliśmy na mapie, rzeczywiście jest tam znak, rzeczywiście na ulicy Strzałowskiej i na ulicy Rolnej praktycznie nie ma gdzie się zatrzymać, więc jest sprawa naprawdę utrudniona. I mamy obietnicę, że pani dyrektor szkoły podstawowej numer 14 wystąpi w naszym programie w poniedziałek. Teraz wracamy do tematu PCK, który likwiduje swoje pojemniki, swoje kontenery na odzież używaną, dlatego że po zmianach, które weszły od tego roku, po zmianach dotyczących segregacji odpadów, teraz już tekstylia, o czym Państwo wiedzą i pamiętają, stają się odpadem segregowanym, trzeba je oddzielać i trzeba póki co w Szczecinie zawieźć te tekstylia, te już odpady tekstylne do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Nie wszyscy to robią. Część mieszkańców wyrzuca to po prostu do kontenerów, między innymi PCK. Dlatego PCK likwiduje te kontenery, no ale zatelefonowała do nas słuchaczka z pytaniem.
Dzień dobry, mieszkanka Szczecina. Ja mam takie pytanie do pana, bo właśnie teraz w audycji rozmawiałam na ten temat tekstyliów. Czy PCK będzie jeszcze zbierać takie tekstylia? Mieszkam w domku jednorodzinnym i dostawaliśmy zawsze taką ulotkę, kiedy będzie odbiór tych tekstyliów i po prostu w workach wystawialiśmy takie dobre, czyste ubrania i PCK to od nas odbierało i chciałabym się zapytać, czy to też zostanie zlikwidowane. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Wczoraj w naszym programie wystąpił pan Michał Mikołajczyk z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i nie mówił o tej formie odbioru tekstyliów, ubrań, które nadają się jeszcze do użytku, ale mówił o innej formie. Jeżeli państwo są zainteresowani, to oto jego krótka wypowiedź.
Cały czas tą odzież, dobrą odzież, nie odpady, szanowni państwo, nasze placówki pozostają do waszej dyspozycji. Na pewno będziemy informowali o tych rozwiązaniach, bo dziś jest jeszcze ciepło, ale musimy myśleć o jesieni i o zimie. My potrzebujemy tej odzieży.
Teraz z nami jest pan Włodzimierz Sołtysiak, prezes szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie. Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
Dzień dobry.
Szanowna redakcja, pracownicy SPA Dąbie zostali w tym roku potraktowani przez miasto i prezesa w nieodpowiedni sposób, ponieważ w spółce SPA Klonowica były wypłacane w tym roku różnego rodzaju premie za obecność w pracy, za chodzenie na nadgodziny i tym podobne. Pracownicy SPA Dąbie czekali do ostatniego dnia sierpnia, licząc, że będzie jakaś pozytywna informacja w tej kwestii wzorem poprzedniego roku. Lecz niestety nic się nie pojawiło. Wydaje mi się, że pracując w bliźniaczych spółkach, wszyscy powinni być traktowani tak samo, ale jednak tak nie jest. Proszę o jakieś informacje w tej sprawie, może wam uda się coś wyjaśnić. Wierzę w moc waszego programu. Panie Włodzimierzu, i tutaj jeszcze załączony mamy komunikat, a właśnie ze SPA Klonowica, komunikat, w którym prezes zarządu informuje o tych wszystkich dodatkach, nagrodach, po prostu dodatkowych pieniądzach dla kierowców. Czy rzeczywiście jest tak, że w SPA Dąbie tego nie będzie, tych pieniędzy?
Oj, muszę państwu powiedzieć, że nie sądziłem, że jeszcze cokolwiek jest w stanie mnie zaskoczyć, no ale jedno.
A co pana zaskoczyło?
No, oczekiwanie w tym zakresie, jeżeli chodzi o jakiś wcześniejszy temat, ponieważ zgodnie z naszym regulaminem wynagradzania, jeżeli chodzi o nagrody uznaniowe, jest zapis, który mówi, że zarząd spółki może przyznać roczną nagrodę specjalną, tak jak to się od wielu lat dzieje, i ona wynosi około 1/12 do 1/12 rocznego funduszu prac, płac dla pracowników. Na podstawie między innymi pozytywnej oceny pracy, zaangażowania w pracę, niską absencję, a decyzję o przyznaniu takiej nagrody zarząd może podjąć do końca października roku kalendarzowego, po czym informuje między innymi organizacje związkowe o ewentualnych kryteriach, które będą obowiązywały. Także tak mówi nasz regulamin i my ten regulamin przestrzegamy i między innymi taką nagrodę mamy przewidzianą to... w tym roku, ale ona będzie na koniec roku.
Na koniec roku nagroda będzie w wysokości i za co?
Tak już mówiłem. Ona będzie w wysokości do 1/12 rocznego funduszu płac dla pracowników.
Patrzę na komunikat prezesa zarządu SPA Klonowica.
Znaczy, tam to są dwa różne przedsiębiorstwa.
Ale tutaj słuchacz zaznaczył, że to są spółki należące do miasta, tak? No w gruncie rzeczy można powiedzieć...
Należące do miasta, wie pan, gdyby tak na to patrzeć, to co byłyby dwa przedsiębiorstwa, tak? Te dwa przedsiębiorstwa są różne, Może państwa, słuchacz, czy osoba, która przesyłała do państwa tą informację, może by się posiedliła i na przykład wskazała, jak było w roku ubiegłym, bo ile sobie przypominam, to w roku ubiegłym w SPA Dąbie była między innymi taka półroczna nagroda, a w tym miesiącu nie było. No, nawet stawki zaszeregowania, nie wiem, czy są takie same, i jeżeli chodzi o regulaminy pracy, płacy, wynagradzania, czy one są tożsame, tak? To dwa odrębne przedsiębiorstwa, każdy z nich kieruje się swoją...
Ma swoją politykę, swój regulamin, swoje nagrody.
Swoje regulaminy i tak to funkcjonuje. To nie było, ten podział, który był robiony, nie był robiony tylko po to, żeby to było sobie dwa bliźniaki, tylko czymś te podmioty się różnią, tak? I one we wskazany w nim sposób po prostu funkcjonują.
To z pana wiedzy, te nagrody, te takie dodatki, bonusy w SPA Dąbie są wyższe czy niższe niż SPA Klonowica? Tak ogólnie?
Nie wiem.
Trudno porównać.
Myślę, że trudno porównać. Poza tym, tak jak powtarzam, tak... No,
to może na koniec jakaś dobra informacja dla kierowców. Powiedział pan, że będą pieniądze
pana,
z końcem roku.
Ja powtarzam cały czas, że my mamy tylko dobre, a nawet bardzo dobre
wiadomości.
Informacje. Bo tak jak powiedziałem, taka nagroda będzie. Ona jest zaplanowana w budżecie. I też dziwię się tym osobom, które do państwa dzwonią, ponieważ jeżeli by porozmawiały ze swoimi przedstawicielami związków zawodowych, bądź swoimi przedstawicielami w Radzie Nadzorczej, to doskonale by wiedzieli, że taka nagroda jest przewidziana na koniec roku, tak?
Pan Włodzimierz Sołtysiak, prezes SPA Dąbie, był naszym gościem. Dziękuję za te informacje.
Dziękuję
panie
również.
Panie prezesie, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński państwa przywita po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.